kiedy nie miałam już siły, żeby pisać mój pamiętnik z tego całego pobytu, starałam się choćby nagrać filmik krótki, informując, co się dzieje na danym etapie.
Oj, zobaczcie to. Coś niesamowitego. Całe niebo totalnie czerwone.
Tutaj jestem sama w nocy na pustyni, tylko ja i pustynia. I przecudowny widok czerwonego nieba. Słońce już zaszło, ale widok niezapomniany dla mnie.
Projekt Four Deserts Grand Slam gromadzi szaleńców z tego świata, którzy chcą zrobić coś niesamowitego. Niesamowitego dlatego, że dzisiaj to jest tylko kilkadziesiąt osób, które to zrobiły z całego świata.
Marek Rybiec, ambasador Fundacji Marka Kamińskiego, zdobywca pustynnego szlema.
Polega to na przebiegnięciu czterech pustyń, każda po 250 km plecakiem na plecach. Każda pustynia ma swoje wyzwania, dlatego że mówimy o pustyni najcieplejszej, najzimniejszej, najwieczniejszej. I to są rzeczy, które wydaje się, że przerastają normalnych ludzi, ale na koniec dnia to właśnie ci normalni ludzie stają się bohaterami czterech pustyń. I tak było w przypadku Julity Ilczyszyn, która na co dzień jest bardzo dobrym nauczycielem wychowania fizycznego w Józefusławiu. Julita ponad rok temu podjęła to wyzwanie. Chciała być pierwszą Polką, która osiągnie tytuł Grand Slam Four Deserts i zrobiła to.
Dniu. Za chwilę się pakuję i lecę na zbiórkę. Trzymajcie kciuki.
Ten bieg na Antarktydzie jest trudny ze względu na zupełnie inne rzeczy niż poprzednie. To znaczy, tam jest po prostu zimno, biega się w śniegu. Bardzo dużym wyzwaniem jest to, że tam ta trasa nie jest wytyczona na 250 km, tak jak gdzie indziej, tylko de facto każdego dnia na statku sprawdza się pogodę, gdzie w danym momencie na wybrzeżu są w miarę dobre warunki, wytycza się trasę i biega się w kółko, czasami po 6, 8, 9 godzin, co jest dużym wyzwaniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Ja to biegłem 4 lata temu, nasi koledzy biegli to 8 lat temu i to było duże wyzwanie dla nas.
Pierwszego dnia nie zaczęliśmy planowo, ruszyliśmy na zbiórkę o godzinie 4 rano, warunki sprzyjały, ale zanim weszliśmy do Zodiaku, czyli do takiego pontonu, który nas dowoził na ląd, okazało się, że warunki się bardzo szybko zmieniają i niestety nie możemy biec. No i zaczęło się oczekiwanie i tak czekaliśmy 12 godzin, czyli do godziny 16 nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy mogli wystartować. Udało się, biegliśmy przez 4 godziny. Dookoła jednej pętli o długości 1 km. Tutaj nie dość, że mieliśmy właśnie taki krótki dystans, to dodatkowo sprawiał nam problemy bardzo głęboki śnieg. Wpadało się po biodro. Po tych pierwszych okrążeniach, kiedy już ścieżkę wydeptaliśmy swoimi stopami, było zdecydowanie łatwiej. Ten bieg, jak każdy poprzedni, dedykowałam komuś. Tym razem była to Fundacja Marka Kamińskiego. Genialny, uważam, wspaniały i bardzo potrzebny program dla dzieci i młodzieży, aby wzmocnić ich kondycję psychiczną, bo z tym zdecydowanie mamy bardzo dużo problemów i duże zapotrzebowanie na wsparcie takich dzieci.
Julita tym razem biegała dla Fundacji Marka Kamińskiego. Life Plan Academy ma na celu uczyć dzieciaki i młodzież, jak osiągać cele. Uczyć tego, że do tych celów można dotrzeć różnymi drogami. Tym, że porażka to nie zawsze jest porażka i że porażka to jest element sukcesu. Julita postanowiła swój ostatni bieg na Antarktydzie dedykować właśnie Fundacji Marka Kamińskiego zbierała pieniądze na poprawienie kondycji psychicznej dzieciaków i młodzieży. Po pandemii i w trakcie pandemii osób, które nie tylko dzieci, młodzieży, ale też dorosłych, które potrzebują wsparcia w zakresie psychicznym, tak naprawdę kondycji psychicznej jest dużo, dużo więcej niż kiedykolwiek. I myślę, że te osoby, właśnie dzieci i nastolatkowie są szczególnie narażeni, bo oni nie zawsze mają do kogo się zwrócić.
Na tym zdjęciu siedzimy wszyscy po całym dniu chodzenia. Na Turbaszu zrobiliśmy chyba około 30 km, albo nawet ponad.
Piotr Rybiec, licealista.
Pamiętam już schodzenie z Turbasza, było dość takie wyczerpujące, ale to się tak szło właśnie z tą samą filozofią w głowie, co tata na tych biegach. Jeszcze jeden krok, żeby po prostu dojść do końca. Się wchodziło w taki po prostu tunel i się szło. Końcówka tam, ta ostatnia godzinka, to już jak się szło w lesie, to trzeba było naprawdę uważać, było ciemno i jeszcze było ślisko, było takie błoto na kamieniach. Potem jak zeszliśmy, to odpoczęliśmy przez około godzinki i potem zorganizowaliśmy sobie ognisko i posiedzieliśmy, tam już resztka była, nie wiem, około 10 osób zostało. Zjedliśmy kiełbaski, pogadaliśmy tak samo jak na trasie. Fizycznie tam wyczerpany, ale jednak siedząc przy ognisku nie do końca się zwraca uwagi, bo to jednak ciepło i poza tym się rozmawia z innymi ludźmi, więc się nie zwraca uwagi. Myślę, że to wyczerpanie fizyczne tak naprawdę nie było takie do odczucia. Jestem programistą. Jeśli ktoś jest otwarty na nowych ludzi i lubi poznawać nowych ludzi tak jak ja, to jest świetne przeżycie, że się jednocześnie pomaga, to jednak wie się wtedy, że to jest to, co się chce teraz robić. Jednak taka alternatywa siedzenia wtedy w domu przy komputerze nie wydaje się bardziej atrakcyjna.
Organizatorem Marszy Mocy jest Fundacja Marka Kamińskiego. Jest to fundacja, która funkcjonuje od wielu lat, której założycielem oczywiście jest Marek Kamiński. Podstawową misją fundacji jest wzmacniać młodzież. Jest to robione między innymi w dwojaki sposób. Z jednej strony właśnie poprzez te szkolenia Life Plan Academy, które mają dawać tą siłę, tą sprawczość młodzieży, czyniąc ich silniejszymi. Ale z drugiej strony też Fundacja Marka Kamińskiego powołała do życia aplikację Life Plan Academy, więc można jakby to szkolenie również przejść online'owo. I to jest jakby główny cel fundacji. A to, co my robimy w ramach Marszy Mocy, to z jednej strony jest oczywiście nagłośnienie tej całej sytuacji o stanie polskich dzieci, polskiej młodzieży, o stanie psychicznym, a z drugiej strony pokazywanie, że my mamy na to pomysł. Czyli chcemy te dzieci wzmacniać. Chcemy to robić przez aktywność, ale chcemy też robić to przez bardzo dobrej jakości szkolenia. Właśnie te szkolenia są Life Plan Academy, jak i programy 20-godzinne, które zostały przygotowane na bazie, między innymi na bazie doświadczeń Marka Kamińskiego z ponad 80 wypraw.
Kiedy miałem 10 czy 12 lat, to bardzo często rozmawiałem z sobą, czyli pytałem się siebie, co robić. Prowadziłem taki wewnętrzny dialog.
Marek Kamiński. Podróżnik.
Chociaż nie mogłem podróżować na bieguny, to wymyślałem sobie scenariusze podróży. Ciągle jakby byłem w tym świecie podróży. Zdobywałem Mount Everest, przepływałem Atlantyk, jachtem płynąłem dookoła świata, więc to, co pamiętam z dzieciństwa, to właśnie te podróże. Kiedy miałem 14 lat, popłynąłem sam statkiem bez rodziców do Danii. Kiedy miałem 15 lat, popłynąłem statkiem do Afryki. Przez Zatokę Biskajską przeżyłem tam straszny sztorm, który zatopił wtedy wiele jachtów w regatach Fastnet. To nauczyło mnie też takiej pokory do natury. Także ten rejs na pewno był takim punktem zwrotnym, bo jako 15-latek sam znalazłem się w Afryce. Dotknąłem Marrakeszu, pustyni Sahary. To wszystko dla 15-latka. Język arabski. Trafiłem na Ramadan akurat, góry Atlas. Nagle gdzieś trafiłem się z całkiem innym światem. W następnym roku przyjechałem autostopem prawie całą Europę. Także dosyć szybko ten mój świat, jakby 15-16-latka, bardzo się rozszerzył. Poznałem też Samarkandę, Bucharę, Taszkent, Aszchabad, część Syberii. Później na studiach też znalazłem się przez zainteresowanie się językiem Hopi, przez to, że chciałem poznać język Tarahumara. Znalazłem się w Meksyku. Spotkałem twarzą twarz dwa jaguary, które też jakby do dzisiaj są w mojej pamięci. Przetrwałem to spotkanie. Zawdzięczam pewnie intuicji temu, że czasami trzeba jakby uciekać przed niebezpieczeństwem, a czasami trzeba jakby stanąć z twarzą w twarz. I to spotkanie jakoś też zaważyło na moim życiu, bo nauczyło mnie tego, że jakby śmierć też można przeżyć, bo wtedy myślałem, że za chwilę umrę, że za chwilę te jaguary mi rozszarpią. Nagle stanąłem w obliczu tego niebezpieczeństwa i to też nauczyło mnie, że strach też można pokonać. Kiedy ten strach się już pojawia, to można sobie z nim dać radę, nawet z największym strachem. Zawsze byłem zafascynowany Amundsenem, Shackletonem, Nansenem, więc ten Spitsbergen też był takim przystankiem po drodze na biegun. Właśnie na Spitsbergenie spotkałem Wojtka Moskala. Wojtek, tak jak ja, chciał dojść na biegun północny, na biegun południowy. W 1993 roku jako pierwsi Polacy przyszliśmy do lądu od Grenlandii. W 1995 roku podjęliśmy próbę zdobycia bieguna północnego. Przez 72 dni przeszliśmy 770 km po zamarzniętym oceanie arktycznym, startując z północnej Kanady. Ponad dwóch miesiącach osiągnęliśmy biegun północny.
Z nagrań archiwalnych.
Jak doszliśmy na biegun, byliśmy potwornie zmęczeni. Pierwszą naszą myślą było, żeby od razu rozbić namiot i pójść spać. Była taka cicha, wspaniała radość.
Na biegunie jest dokładnie tak samo, jak było pierwszego, drugiego i dziesiątego dnia. Po prostu jest to dryfujący pak lodowy, który cały czas się rusza i ten biegun cały czas się zmienia. Marsz do tego bieguna to była ciągła niepewność. Do końca nie byliśmy pewni, czy dojdziemy. Do ostatniego dnia i prawie do ostatniego kilometra.
Potem postanowiłem samotnie zdobyć biegun południowy. Zrozumiałem, że zdobywanie biegunów tylko dla siebie nie ma takiego sensu. W zasadzie to już przy wyprawie na biegun południowy pomyślałem, żeby tym biegunem podzielić się z innymi. I właśnie wtedy wymyśliliśmy taką akcję podczas wyprawy na biegun południowy. Pomóżmy chorym dzieciom. Miał być zamknięty szpital chemioterapii dla dzieci w Gdańsku, więc postanowiłem zbierać pieniądze podczas tej wyprawy na ten szpital. I kiedy dostałem na biegunie południowym, dostałem przez internet właśnie listy tych dzieci, to rozpłakałem się. Myślę, że to było dużo silniejsze właśnie listy tych dzieci na biegunie niż samo zdobycie bieguna. Dzięki tej wyprawie to była pierwsza i ostatnia wyprawa, podróż w życiu, podróż na biegun. Wtedy właśnie postanowiłem założyć fundację, która będzie pomagać młodym ludziom w potrzebie. Sam doznałem wiele pomocy od świata, od różnych ludzi, którzy podali mi rękę. Więc wtedy właśnie powstała fundacja, która miała za zadanie pomagać dzieciom w potrzebie. Na początku to była taka pomoc materialna, fizyczna, potem bardziej zajęliśmy się edukacją. Jakby też stąd jakby też wyprawa z Jaśkiem Melą, że kiedy jego rodzice zwrócili się do mnie o pomoc, ten pomysł dzięki zbudowaniu zespołu, treningom udało się zrealizować. Wtedy też powstała metoda biegun, czyli sztuka osiągania celu. I wtedy też pomyślałem, że skoro ta wyprawa przyniosła takie dobre owoce, skoro Jasiek, można zobaczyć, jak rozwinęła się potem życie Jaśka, jak wiele on zrobił, jak to doświadczenie dla niego było taką szkołą życia i też szkołą charakteru, szkołą wierzenia w samego siebie, szkołą sprawczości, szkołą rozwinięcia swoich talentów. Więc pomyśleliśmy, że to czy można taki program zrobić w szkołach po prostu. I najpierw to były obozy zdobywcy biegunów, później Lifeplan Academy, czyli właśnie programy, które uczą sprawczości, dają moc, dają siłę psychiczną. A takim akceleratorem programu, można powiedzieć, są Marsze Mocy. Marsze Mocy, które powstały jakby w zespole fundacji. Liderami Marszów Mocy właśnie jest Marek Rybiec, Marek Wikiera i ja, trzech Marków, jeszcze do tego Jasiek Mela. Teraz też ambasadorem naszym będzie Jurek Górski, triatlonista. I właśnie te Marsze Mocy, one są ciekawe, bo one budują jakby społeczność, pozwalają się zaangażować, pozwalają też doświadczyć metody przejść 5, 6, 7 godzin w towarzystwie innych ludzi, którzy z którymi można się podzielić swoimi troskami, problemami.
To jest filmik, który nagrałem schodząc z Turbacza, jak schodziliśmy całą ekipą już następnego dnia.
Wracam właśnie z Turbacza. Zamykamy już pierwszy Marsz Mocy przygotowany przez Fundację Marka Kamińskiego. Wyzwanie jest całkiem duże. Zaczęliśmy wczoraj właśnie wchodząc na Turbacz, tworząc pierwszą grupę osób zaangażowanych w ten projekt. Mam do was dużą prośbę. Zaangażujcie się w to. Mówcie o naszej akcji swoim znajomym, ale też dołączcie do nas podczas kolejnych marszy. Zostały jeszcze 3 marsze. Jeżeli możecie, to wspomagajcie naszą akcję. Trzymajcie się. Pozdrawiam was z naprawdę wspaniałego miejsca i po wspaniałym dniu, gdzie wielu dobrych ludzi weszło z nami na turbacz, przyłączyło się do naszej akcji. To było naprawdę wspaniale. Dziękuję za wszystko i trzymajcie się.
Z mojej perspektywy, jako osoby, która uwielbia chodzić, trasy nie są trudne i są dostosowane moim zdaniem do każdej osoby o przeciętnej sprawności fizycznej.
Marianna Armańska, uczestniczka Marszu Mocy.
W ostatnim marszu brały też udział dzieci, więc ta trasa zawsze jest tak dostosowana do każdego uczestnika, do każdej osoby, która się zgłosi. Też jest zawsze możliwość wycofania się. Trasy są tak zaplanowane, aby każdy miał możliwość swobodnie zakończyć marsz w momencie, w którym uzna za stosowne. Trudniej jest może w górach, ale też trasa, jak wchodziliśmy na turbacz, była podzielona na 2 etapy, tak żeby osoby, które nie czuły się na siłach wchodzić na sam szczyt, mogły się wycofać wcześniej. Podczas Marszu Pomorskiego też była możliwość zakończenia go w Sopocie.
W tym zdjęciu jesteśmy na szczycie Turbacza, 1310 metrów nad poziomem morza. Na tym zdjęciu jest większość ekipy, którą wchodziliśmy na Turbacz. Było to już tam po kilku godzinach marszu, więc każdy był na pewno zmęczony, ale każdy jeszcze wiedział, że czeka nas jeszcze zejście. Spędziliśmy trochę czasu na szczycie, potem zeszliśmy troszeczkę niżej do schroniska, tam jest takie jedno duże schronisko bardzo blisko szczytu, zjeść i rozdać medale za uczestnictwo. Zdecydowanie są naprawdę świetni ludzie, nie poznałem jeszcze osoby na Marszu Mocy, która wydawała się nudna. Dowiaduję się po prostu od nich wielu rzeczy, szczególnie, że sam jako osoba jeszcze młoda mam wiele pytań i jestem dość ciekawy świata i są pytania po prostu, na których szukam odpowiedzi u wielu ludzi. Takie Marsze Mocy mi na przykład mogą w tym pomagać. W moim przypadku takim jednym z pytań jest kwestia studiów, które się już ciągną w moim przypadku od dłuższego czasu. Za rok będę w klasie maturalnej i się po prostu zastanawiam, szczególnie w branży programistycznej i takiej technologicznej, czy studia są teraz taką dobrą opcją, czy jednak lepiej jest iść robić coś swojego i spędzić ten czas na zbieraniu doświadczenia. Że to jest rzecz, po prostu, w którą warto się angażować i warto pomagać. Po prostu brakuje ludziom pasji. Myślę, że jeśli ktoś ma coś, to po prostu trzyma cały czas go zajętym i cały czas mózg jest w takim trybie jakby awansowania tej pasji i jest po prostu zajęty tym, to nie do końca zwraca uwagę na inne rzeczy. I to może być właśnie taką ucieczką od tego, od problemów. Uczestniczyłem w 2 marszach. Na obydwu poznałem równie dużo bardzo ciekawych i fajnych ludzi, z którymi przeprowadziłem rozmowy, które na pewno zapamiętam do końca życia i z których wyciągnąłem wnioski, które też będę pamiętał do końca życia i które na pewno wpłynęły na moje decyzje albo wpłyną jeszcze.
Pierwszy Marsz Mocy miał miejsce kilka miesięcy temu. Wchodziliśmy wtedy na turbacz, było nas 30 osób. No to nam w ogóle pokazało, że ta koncepcja się sprawdziła i że jest w niej ogromny potencjał, bo to był naprawdę taki dzień naładowany bardzo pozytywnymi rozmowami między osobami. Drugi marsz już, który miał miejsce na Pomorzu między portem w Gdyni a Gdynią, 16 kilometrów szliśmy łącznie kilka godzin, na koniec było ognisko, podobnie zresztą jak na Turbaczu, to też jest coś, co jakby pozwala zakończyć te rozmowy, rozpocząć nowy taki element integracyjny. Kolejne marsze mamy 11 marca na Dolnym Śląsku, będziemy wchodzić na Ślęże, a jeszcze kolejny będzie miał miejsce na Mazowszu. Aktywność, pozytywni ludzie, ta wymiana doświadczeń plus te szkolenia, to tworzy takie środowisko do tego, żeby rzeczywiście móc odpowiedzialnie powiedzieć, że jesteśmy w stanie zbudować tą odporność psychiczną u dzieciaków i u młodzieży.
co mi dają marsze? Mi marsze dają pogodzić i zaspokoić moje potrzeby, bo z jednej strony bardzo czuję potrzebę pomagania, działania na rzecz społeczności, oddawania tego, co dostałam dobrego w życiu i dzielenia się tym z innymi osobami, a z drugiej strony bardzo lubię aktywność fizyczną i marsze mocy pomagają mi, dają mi taką możliwość połączenia tych obu potrzeb, bycia aktywnym, bycia w ruchu, a także pomagania innym osobom. Oprócz tego poznają nowe osoby, osoby, które są pełne energii, które też właśnie tą energią dzielą się z innymi. To jest też świetna okazja do tego, żeby wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, bo myślę, że wartości pewnie mamy podobne jako uczestnicy marszów, ale jednak każdy z nas ma inne doświadczenie i tym doświadczeniem możemy się w trakcie rozmów dzielić.
Lockdown czy depresje lockdownowe de facto nie dotknęło albo dużo mniej dotknęło osoby, które mają pasję. I to chyba też o to w tym chodzi. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli to jeszcze jest do tego pasja jakaś aktywna, to pewnie jeszcze bardziej na plus. Ale te nasze marsze mocy poprzez swoją aktywność, czyli właśnie to, że to jest taka forma, to one też chyba pokazują, że to jest sposób wyjścia z jakichś problemów. Ale też de facto podczas tych marszy możemy spotkać osoby, które właśnie tak jak my jesteśmy liderami wypraw ekstremalnych, czy tak jak Marek zdobywał bieguny w różnej formule, zdobywał wiele różnych innych rzeczy. Są też inni ludzie, którzy są naprawdę fantastyczni i robią niesamowite rzeczy. I to dla tych dzieciaków czy młodzieży, która bierze udział, a jest ich, mówię, coraz więcej, to też jest jakby taki wyznacznik, że w tym dzisiejszym świecie po prostu można bardzo fajnie funkcjonować, można znaleźć swoją pasję, można ją dzielić z innymi i że to jest coś, co nas bardzo często w trudnych momentach trzyma przy życiu. Ja wiem po sobie, ja również miałem kiedyś takie momenty, czy nawet dzisiaj jest tak, że jak mam jakiś trudniejszy moment, to po prostu idę na spacer albo idę pobiegać i zawsze, ale to zawsze wracam w dużo lepszej formie. Zawsze.
Zawsze starałem się robić rzeczy, które sam wierzę. I to mi zapewniło taką spójność wewnętrzną też, bo czasami nam się wydaje, że no marzenia marzeniami, ale tutaj trzeba pójść na studia po to, żeby mieć pracę, na której będziemy zarabiać pieniądze. Jak zarobimy pieniądze, to potem będziemy mogli sobie pozwolić na marzenia. To jest dokładnie odwrotnie, jakby każdy moment się liczy. Nie możemy odkładać siebie na później. To nie jest wcale jakieś egoistyczne podejście, bo tak jak żeby kochać innych ludzi, trzeba umieć kochać samego siebie. Żeby poznać świat, trzeba najpierw dobrze poznać samego siebie. I podobnie, żeby jakby żyć prawdziwym życiem, to trzeba najpierw jakby to życie jakby poznać samym sobie, tak? Trzeba poznać, kim się jest, czego się pragnie i podejmować jakby decyzje w zgodzie z samym sobą. Ludzie często jakby nie zauważają tego, jak równie wielki świat jest w nas samych i ważne jest to, żeby dzielić się doświadczeniem, wiedzą, sobą, z innymi. Ale dzięki wyprawie z Jaśką w pełni zrozumiałem, że człowiek tak naprawdę jest tym, co daje innym i że tyle jesteśmy warci, ile właśnie dajemy innym ludziom. I kiedy myślę o swojej całej tej drodze życiowej i o tym, co w życiu osiągnąłem, że to jednak najważniejsze, to mi zostaje z tego wszystkiego, no to właśnie to, co jest najważniejsze, to jest to, co dałem innym. To, co dałem Jaśkowi, to dałem też młodym osobom. Gdybym pewnie chciał podsumować swoje życie, byłoby to, że człowiek jest tyle wart, co daje innym.
Przed ostatnim okrążeniem otrzymaliśmy informację, że to jest nasze ostatnie okrążenie. Wyciągnęłam moją flagę biało-czerwoną i przypięłam ją do plecaka. Szczególny moment, taki wzruszający, bo pozostali biegacze również wyciągnęli swoje flagi. Wbieg na metę z moim takim symbolicznym, jak zwykle, uniesieniem nogi i ręki w górę, jako znak takiego triumfu, że pokonałam siebie, tak naprawdę pokonałam swoje jakieś bariery kolejny raz. Kumulacja takiej wdzięczności do wszystkich kibiców, do wszystkich tych, którzy pomogli mi to zrobić, bo nie zrobiłam tego sama absolutnie. Zawsze doceniałam to życie, zawsze respektowałam i szanowałam to, co się dzieje, ale w tej chwili przeanalizowałam to wszystko i jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że było dane mi to przeżyć i że każdy ma swoje cztery pustynie, które może przebiec. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrealizowania.